Pisma i znaki. Pisma i znaki.
W kwietniu tego roku zaprezentowano raport Edukacja dla pamięci. Była to prezentacja wyników badania świadomości historycznej Polaków. Te badania prowadził zespół pod kierownictwem Krzysztofa Malickiego, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, socjologa, który dzisiaj jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, kto brał udział w badaniu i o co pytano respondentów?
Badanie składało się z trzech reprezentatywnych prób mieszkańców Polski. Pierwszą próbą to byli uczniowie szkół średnich. Druga próba to dorośli mieszkańcy Polski w wieku powyżej 20 roku życia. I trzecia to nauczyciele historii. Dlaczego te trzy grupy? Chodziło o to, żeby można było porównać odpowiedzi. Duża część odpowiedzi była na wystandaryzowanych narzędziach badawczych, na pytaniach zamkniętych, które można było porównywać i zobaczyć, jak odpowiadała młodzież, jak odpowiadali dorośli Polacy, jak odpowiadali nauczyciele historii. Niektóre pytania miały także charakter następujący. Otóż Polacy, dorośli Polacy i uczniowie odpowiadali na niektóre pytania, natomiast nauczyciele występowali w roli ekspertów, czyli ich odpowiedzi miały charakter ekspercki. Były też jeszcze inne warianty, na przykład test wiedzy z historii Polski, który był przeprowadzony w ramach tego. Na to pytanie odpowiadali oczywiście młodzież i dorośli Polacy. Już nie robiliśmy testów wśród nauczycieli, więc to było na zasadzie takich szufladek, które były skomponowane w ten sposób, żeby można było śledzić pewne segmenty odpowiedzi, świadomości historycznej czy pamięci raczej. Właśnie móc porównywać je w takim wymiarze międzypokoleniowym, jak to się rozkłada w tej zmianie młodego i starszego pokolenia.
Wspominał pan o tym, że wśród respondentów była młodzież, były osoby dorosłe, również rozmaite profesje, bo na przykład nauczyciele. Jakie znaczenie dla tego raportu i samego projektu Edukacja dla pamięci? Jakie znaczenie miało to, że pytano ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu wiedzy historycznej?
No tutaj muszę przede wszystkim jeszcze dorzucić jedną rzecz, że to były trzy reprezentatywne próby losowe, a to oznacza, że wyniki badania, jeżeli na przykład w raporcie czytamy, że powiedzmy, nie wiem, 45% młodych ludzi czy dorosłych Polaków zna odpowiedź na takie czy inne pytanie lub na przykład zajmuje taką postawę wobec takiego i takiego stanowiska, to oznacza, że z błędem w przypadku dorosłych Polaków to jest błąd 3%, w przypadku młodzieży to jest błąd lekko ponad 1%, co wynika z faktu, że liczebność młodzieży była troszkę większa. Badaliśmy ponad 3, prawie 4 tysiące młodych ludzi. W przypadku nauczycieli i dorosłych Polaków to były już próbki ponad 1000 osób z błędem 3%. W związku z tym, jeżeli będziemy na przykład w trakcie naszej rozmowy mówić, że tyle i tyle procent Polaków czy młodzieży odpowiedziało na jakieś pytanie, to znaczy, że tą odpowiedź możemy uogólniać na całą próbę młodzieży lub dorosłych Polaków lub nauczycieli. Więc chodziło o tym w badaniu o to, żeby śledząc te wszystkie aspekty badane dotyczące pamięci, przeszłości, móc jednocześnie wnioskować na całe polskie społeczeństwo, żeby móc się wypowiadać reprezentatywnie. Polacy uważają to, Polacy wiedzą to, Polacy zajmują takie lub stanowisko, młodzież chce tego albo nie chce tego. Dlatego ten projekt jest taki wyjątkowy, że tutaj nie polegało to na tym, jak czasami to bywa w badaniach, że rozdajemy kilka ankiet dziś wśród młodzieży, wśród uczniów i coś nam wychodzi. Nie. Tutaj sprawa jest pod tym względem metodologicznie tak opracowana i dlatego ten projekt jest jeden, pod wieloma względami on jest wyjątkowy, ale to jest jeden z tych aspektów, które trzeba tu podkreślić.
Czytałam, że to badania największe w Polsce dotychczas, tego typu, tego rodzaju badania. Proszę powiedzieć, ile osób wzięło w nich udział?
Znaczy one są rzeczywiście największe, ale to nawet nie chodzi o samą liczbę osób, bo faktycznie ponad 6 tysięcy osób brało udział. To były trzy reprezentatywne próby ogólnopolskie, plus do tego jeszcze były badania fokusowe. Czyli robiliśmy kilkadziesiąt zognitkowanych wywiadów grupowych z młodzieżą, z nauczycielami, z dorosłymi Polakami. To były wywiady robione na terenie całej Polski. Chodziło o to, żeby uchwycić regionalny kontekst pamięci. Ponieważ inna pamięć na przykład wojny jest w Poznańskim, inna jest na przykład w Lubuskim, a inna zupełnie jest na Podkarpackim, więc chcieliśmy też uchwycić te rzeczy i pogłębić się właśnie w wypowiedziach swobodnych. To jest jakby jeden ten aspekt. Natomiast wyjątkowość jeszcze polegała nawet nie tyle na samej liczbie, na czymś innym, mianowicie na zakresie tematycznym i terytorialnym, bo czasami w tego typu badaniach skupiamy się na przykład na wiedzy. I myśmy na przykład robili fragment tego badania, test 20 kilku pytań. Wiemy mniej więcej, jaki jest poziom wiedzy, głównie z historii najnowszej Polaków. Ale też osobnym ważnym segmentem było na przykład badanie postaw wobec historii. To znaczy na podstawie szeregu pytań i indeksów pytań próbowaliśmy oszacować, na ile wśród Polaków występują komponenty refleksyjne, czy Polacy się zastanawiają nad historią, czy się interesują historią, czy kontestują obecność historii. To wszystko ulegało pomiarowi. Zupełnie innym segmentem badania były źródła wiedzy o historii. Zupełnie innym były orientacje światopoglądowe, orientacje polityczne, kwestie na przykład tradycji pokoleniowych. Zadaliśmy szereg pytań dotyczących, skąd ci ludzie pochodzą, co wiedzą o historii swojej rodziny, co trzymają w rodzinnych szufladach, jeśli wiedzą oczywiście, co trzymają. Więc chodziło o to, żeby przebadać pamięć. Używam tutaj celowo tego słowa pamięć, bo słowo pamięć odnosi się do całokształtu naszych postaw wobec przeszłości, a przede wszystkim do potocznych wyobrażeń o przeszłości, bo nie chciałbym też, żeby z naszej rozmowy wynikło, że to był jakiś test wiedzy prowadzony przez historyka na potrzeby historyków. Właśnie, że nie. Chodziło o to, żeby przebadać w dużej mierze swobodne wyobrażenia o przeszłości, bo z tego badania, zresztą nie tylko z tego badania, bo wszystkie badania dotyczące pamięci pokazują, że tak naprawdę taka zweryfikowana historyczna wiedza to jest ułamek tego, co my wiemy o przeszłości. Wiemy, to jeszcze raz dodaję w cudzysłów. Tak naprawdę my, wypowiadając się o historii, o przeszłości, w dużej mierze operujemy pewnymi kalkami, kliszami, pewnymi często niezweryfikowanymi przekazami. I one na przykład świetnie wychodzą w badaniu kanonów osobowych, osób, z których jesteśmy dumni, z których się wstydzimy, i tam na przykład świetnie wychodzą pewne klisze, które nakładają się na nasze postawy. Więc badanie, podsumowując, było wieloaspektowe. Ten raport, który w tej wersji takiej najbardziej syntetycznej ma tych stron prawie 80, to jest, można powiedzieć, taka największa synteza, która pokazuje wierzchołek góry lodowej, ponieważ mnóstwo danych jest jeszcze, że tak powiem, na etapie opracowywania.
Wspomniał pan, to nie był test wiedzy.
Tak.
Tutaj dotknięto bardzo wielu obszarów naszych aktywności, obszarów naszego życia, życia młodego człowieka, życia dorosłego. Czy były takie momenty, takie zakresy już podczas analiz wypowiedzi ankietowanych, momenty, kiedy naukowiec, tutaj nasz gość, pan Krzysztof Malicki, był zaskoczony, był zaciekawiony, był może nawet zdziwiony. To jest wspaniały moment dla naukowca. Gdy pewna inicjatywa, w tym przypadku zespołu naukowców, wiąże się z takim efektem, który pobudza do działania, by dalej.
Powiem w ten sposób. Kiedy Instytut Pamięci Narodowej zaproponował mi pochylenie się nad tym i przygotowanie koncepcji i formowanie zespołu i zrealizowanie tego badania, byłem pod ogromnym wrażeniem. Przede wszystkim w ogóle tutaj wielkie podziękowanie dla Instytutu Pamięci Narodowej, bo fakt, że akurat ta instytucja wystąpiła z pomysłem, żeby przeprowadzić takie badanie.
Wszystko się zaczęło pod koniec 2021 roku. Wtedy zdaje się propozycja była.
Tak, wtedy się pojawiła pomysł, żeby właśnie to zrealizować. I to jest w ogóle fantastyczna inicjatywa, bo rzeczywiście, kiedy rozmawialiśmy na temat właśnie kształtu tego badania, od samego początku wychodziliśmy, że nie będziemy tylko i wyłącznie organizować testu wiedzy, bo test wiedzy to jest za mało. Będziemy się też przyglądać błędnym odpowiedziom, bo czasami ciekawsze jest to, co ludzie błędnie odpowiadają na dany temat, niż te poprawne odpowiedzi. Tam się kryją czasami jeszcze ciekawsze rzeczy niż w tym, co historyk by to skreślił i dał tylko ocenę do dzienniczka. Więc krótko mówiąc, fakt, że nadaliśmy temu tak szeroki wymiar, to jest w ogóle tutaj ogromne też uznanie dla IPN-u, ale to też proszę zrozumieć, że Instytut Pamięci Narodowej realizuje mnóstwo działań edukacyjnych i też staraliśmy się tak przeprowadzić to badanie, żeby jak najwięcej jego segmentów można było wykorzystać w praktyce edukacyjnej. Ale zadała pani redaktor pytanie o to, co nas zaskoczyło. Powiem tak, takich zaskoczeń było mnóstwo i moglibyśmy tutaj dość długo siedzieć. Co mnie zaskoczyło pozytywnie, co mnie zaskoczyło negatywnie, może w ten sposób, bo w takim sensie logicznym moglibyśmy tak naprawdę zrobić taką siatkę czterech pól. Co się zmieniło w sensie pozytywnym, co się zmieniło w sensie negatywnym, co jest stałe w sensie pozytywnym, co jest stałe w sensie negatywnym, ale skupmy się na tych dwóch. Mhm. To, co mnie zaskoczyło pozytywnie, to ciągle duże znaczenie miejsc pamięci dla młodych ludzi. Kiedy zaproponowaliśmy młodzieży zestaw kilkunastu sposobów na uatrakcyjnienie lekcji historii, taka, bo ona była znacznie ciekawsza, interesująca, i sformułowaliśmy każdą z tych propozycji na takiej zasadzie, że było szereg odpowiedzi od takiego, że nie interesowałoby mnie to nawet na lekcji historii, a skończywszy na to, że poświęciłbym na to jeszcze czas, nawet poza zajęciami, bo to jest coś, co do mnie trafia, to okazało się, że najczęściej wskazywaną odpowiedzią była odpowiedź kontakt właśnie z żywymi miejscami pamięci, miejscami martyrologii, takimi jak obozy koncentracyjne. To był top. To było nawet częściej wskazywane niż gry edukacyjne, niż internet, niż gry komputerowe i niż rekonstrukcje historyczne. To dla mnie było ogromnym zdumieniem, aczkolwiek było potwierdzeniem, ponieważ podobne badania, ale tylko wśród młodzieży na dużo ogólnopolskich próbach realizowałem w 2015-2009 roku. I pamiętam, kiedy w 2009 miałem roku identyczne odpowiedzi. I też było to dla mnie zaskoczeniem. Dlaczego rekonstrukcja historyczna przegrywa w kontakcie właśnie z miejscem naznaczonym cierpieniami, często krwią, bardzo drastycznie naznaczoną przez historię? Właśnie odpowiedź jest taka, że to jest właśnie ten pozytyw, że w młodym pokoleniu, wpatrzonym w smartfona, ciągle widzimy, że jednak jeżeli chcemy doświadczać historii, to chcemy doświadczać przez autentyk, czyli przez miejsce, gdzie rzeczywiście ta historia odcisnęła swoje krwawe piętno. Oczywiście nowoczesne źródła były dalej wymieniane, ale tym topem jeden było jednak miejsce,
jakieś świadectwo miejsca, świadectwo tak, człowieka, jest, którego już nie ma.
To jest nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobny obszar. Polska jest takim krajem, który został bardzo mocno naznaczony i trzeba przyznać, że tych miejsc nie brakuje i w każdym województwie praktycznie są tego typu miejsca. To jest ogromny potencjał konfrontowania młodych ludzi z przeszłością, pokazywania im przeszłości. Ale to była ta rzecz, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Natomiast gdybym miał wskazać taką rzecz spośród wielu negatywnych, to na przykład bym wskazał rzecz, która była dla mnie bardzo, że tak powiem, ją nawet boleśnie odczułem, bo zadaliśmy szereg pytań otwartych. Znaczy, to badanie ono nie polegało tylko na tym, że zadawaliśmy pytania w postaci zamkniętej od zdecydowanie się zgadzam do zdecydowanie się nie zgadzam, jak to bywa w kafeteriach socjologicznych. Było wiele pytań otwartych, na które respondenci mogli swobodnie udzielać odpowiedzi. Na przykład zadawaliśmy pytania o pewne kanony historyczne, które są związane z polską pamięcią, o postaci, z których możemy być dumni, wydarzenia, z których możemy być dumni, miejsca, które powinniśmy odwiedzić, miejsca, które powinien odwiedzić każdy Polak.
Każdy tutaj mógł wpisać swoją odpowiedź.
I jedno z pytań dotyczyło wydarzeń z historii Polski, z których powinniśmy być szczególnie dumni. I to, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem w sensie negatywnym, że w młodym pokoleniu praktycznie na przykład w ogóle, bo to był ułamek procenta, to jest praktycznie statystycznie nieistotna wartość, w ogóle się nie pojawiła solidarność jako coś, z czego możemy być dumni. To mówię o tym dlatego, że w badaniach młodzieży z lat 2015 i 9 równie duże ogólnopolskie próby, ta sama metodologia, tam tych parę procent przynajmniej zawsze było. Wśród starszych Polaków to jest zawsze te kilka procent Polaków wskazuje, że solidarność to jest coś, z czego możemy być dumni. W młodym pokoleniu w ogóle prawie nikt tego nie wskazał. Podobnie pontyfikat Jana Pawła II. Wśród starszego pokolenia, na przykład mojego, starszego, to wskazywanie na pontyfikat Jana Pawła II jako coś, z czego możemy być dumni, to jest rzecz oczywista, bo ja na przykład rocznik 79, jakby wyrastałem i byłem świadkiem tego, więc dla mnie to jest naturalne. Natomiast w młodym pokoleniu w ogóle to nie wyszło, w ogóle praktycznie nikt nie wskazywał na pontyfikat, a to były pytania otwarte, więc to nie tak, że zadawaliśmy gotową listę, tylko to byli ludzie, którzy sami od siebie. Jeżeli wśród tylu tysięcy ludzi praktycznie nie znajdują się osoby, które są w stanie wymienić takie wydarzenia, to znaczy, że mamy problem. To budzi zadumę, bo pokazuje znacznie gorszy problem. On wyszedł w teście wiedzy. Zadaliśmy szereg pytań dotyczących wiedzy z historii Polski, ale też rozpoznania ikonograficznej szaty, bo też pytaliśmy o rozpoznawalność zdjęć z polskiej historii. I tam wyszła rzecz, która też była bardzo niepokojąca. Mianowicie były pytania na przykład, kiedy wstąpiliśmy do NATO, czy jak wyglądało przyjęcie chrztu Polski. Okej, ale na przykład było pytanie dotyczące Powstania Warszawskiego. Dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie? I okazało się, że tylko bodajże co czwarty młody człowiek, ale i też dorosły Polak, wiedział, dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie. A to oznacza, że Powstanie Warszawskie, które jest w kanonie tych wydarzeń, z których najbardziej jesteśmy dumni, my nie wiemy, dlaczego ono wybuchło, bo wskazywano jako najczęstszą odpowiedź zmuszenie garnizonu niemieckiego do kapitulacji. Co jest oczywiście absurdem, bo wiemy, że chodziło o niedopuszczenie komunistów do władzy w Polsce. Po to wybuchło, po to ponieśliśmy tą krwawą ofiarę, a nie po to, żeby zmusić Niemców w mieście do kapitulacji, bo to nie był cel powstania.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy z gościem programu, a przypomnę, jest nim dziś profesor Krzysztof Malicki, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pisma i znaki.
Wspominał pan o pozytywnych i negatywnych zaskoczeniach podczas analiz odpowiedzi respondentów. Była mowa m.in. o Powstaniu Warszawskim, Solidarności, pontyfikacie Jana Pawła II. Co jeszcze pana zaskoczyło, co budziło refleksję?
Dlaczego wprowadzono stan wojenny? podobna sytuacja. Większość Polaków, ale i młodych ludzi nie wie, po co wprowadzono stan wojenny. Ciągle jednak przeważa ta odpowiedź, że jednak po to, żeby uchroniło nas przed sowiecką interwencją. Jeżeli pytamy o konsekwencje Katynia i okazuje się, że podobnie. Jakie były konsekwencje zbrodni katyńskiej? A przecież zbrodnia katyńska ustawiła geopolitykę Polski na kolejne dziesięciolecia, ponad pół wieku. I to nie chodzi tylko o wymordowanie elit. Chodzi o coś znacznie więcej. Jeżeli okazuje się, że tego nie rozpoznajemy, powstaje ciekawe pytanie. Czy jeżeli nie wiemy, po co wybuchło powstanie, jakie były konsekwencje Katynia, po co wprowadzono stan wojenny, czy my w ogóle jesteśmy w stanie wypowiadać się o polskiej historii? I to był ten bardziej niebezpieczna rzecz, która mnie zaniepokoiła, ale to już wychodziło, myśmy robili też te wiedzy w badaniu w 2015 roku, w badaniu dla IBE też był taki duży, tylko też wśród młodzieży tylko. I tam też stwierdziliśmy tego niepokojące symptomy, to znaczy problem polega na tym, że niestety edukacja historyczna w dużej mierze ciągle jest edukacją na zapamiętanie dat, natomiast niezrozumienie procesu, co jest kluczowe, bo bez zrozumienia pewnego procesu no, trudno jest w ogóle mówić o pamięci, tożsamości, o wielu kwestiach.
To, o czym pan profesor wspominał, brak wiedzy co do źródła, co do intencji pewnych działań, pewnych wydarzeń historycznych i inicjatorów tychże wydarzeń, choćby powstanie warszawskie. Nie tylko kwestia tego, że nie jest to jakoś odległa historia, aż tak bardzo zamierzchła, ale nawet spójrzmy na coś, do czego młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie mają szeroki dostęp, choćby internet. Przed każdą kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego pojawiają się w internecie przeróżne informacje, krótkie filmy edukacyjne itd., itd. Że nie wspomnę o pozostałych tematach jak Solidarność, jak Katyń, mówię o takich słowach kluczowych. O czym świadczą te odpowiedzi i tu też nawiązanie do tego, że w czasie realizacji badań na potrzeby projektu skonfrontowano właśnie sposoby nauczania historii preferowane przez nauczycieli z opiniami uczniów na ten temat. Ja nie chcę tutaj wszystkiego zawężać do nauczania historii, bo przecież ogromnie wiele zależy od wychowania, od środowiska, w którym wzrastaliśmy i w pewnym momencie już od naszych indywidualnych poszukiwań. Te obrazy. Słyszałam, wiem, że coś miało miejsce, ale nie wiem dlaczego.
W XIX wieku sprawa była prosta. Gro wiedzy o przeszłości nabywaliśmy w rodzinnym domu i ewentualnie przy okazji jakiejś tam edukacji Kościół odgrywał ogromną rolę i tak dalej. To się zmieniło. Mówi się o internecie. Tylko z internetem jest dość ciekawa sytuacja i to świetnie wyszło w badaniu. Internet jest najczęściej wskazywany przez młodych ludzi jako źródło wiedzy. Najczęściej wskazywany jako ciekawe. Jest bardzo często jako ważne, ale bardzo rzadko jest wskazywany jako wiarygodne źródło. Co więcej, kiedy pogłębiliśmy to i zadaliśmy pytanie, no dobrze, a na jakich stronach w takim razie można poszukiwać interesującą historię, to okazało się, że tylko co trzeci uczeń był w stanie w ogóle cokolwiek wymienić. Nie było w ogóle nawet świadomości. To pokazuje, że ten internet to jest troszeczkę taka rzeczywistość trochę dzikich pól, gdzie praktycznie jest swawola, gdzie praktycznie coś się znajduje, coś się wklika, coś
między
się znajdzie.
Między reklamą, ogłoszeniem, a ofertą wyjazdu wakacyjnego mamy filmik
tak,
dotyczący
to badanie, ono pokazało ogromną potrzebę zbudowania takiej w przestrzeni internetu takiej wiarygodnej, interesującej platformy przekazu wiedzy o historii. Ja to podkreślam jeszcze raz. Ważnej, wiarygodnej i jednocześnie interesującej. Mówi się, że młody człowiek musi mieć dzisiaj wszystko w kilku minutach zaprezentowane i w sposób atrakcyjny. No, jestem jeszcze z pokolenia, które jednak uważa, że lepiej wsiąść i książkę przeczytać, no ale dobrze, załóżmy, że faktycznie musimy. Czy naprawdę nie można polskiej historii opowiedzieć w sposób naprawdę interesujący, w sposób ciekawy, za pomocą jakiejś naprawdę wiarygodnej, dobrze zrobionej platformy, która mogłaby docierać i kształtować tą pamięć? To jest oczywiście rzucona w tym momencie na luźno propozycja, ale ona pokazuje pewne możliwości, bo ten projekt zrealizowany dla Instytutu Pamięci Narodowej, on otwiera wiele pól, wiele drzwi. Dużo pokazuje, ale też pokazuje kierunki, gdzie jeszcze można podążyć i pewne rzeczy pogłębić. I mam nadzieję, że ten raport stanie się nie tylko asumptem do tego, że będziemy dyskutować na temat edukacji historycznej, ale też ona też otworzy nowe jakby kierunki badań. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo tak się pojawia ta szkoła i tak moglibyśmy powiedzieć, że ta szkoła tak źle wypada. To nie jest też tak do końca. Proszę pamiętać, ja też jestem nauczycielem, też jestem zobowiązany sylabusami, ja też mam program, ja wiem jak to jest i to nie chcę, żeby to też wybrzmiało na takiej zasadzie, że my w tym momencie jakby kierujemy jakieś pretensje pod adres nauczycieli. Nie, właśnie raczej polega na tym, żeby podjąć dyskusję na temat mechanizmów, w ramach których nauczyciele mogliby aby skutecznie uczyć historii, aby ta historia ona w większym stopniu była tą historią refleksyjną, bo jeżeli w trakcie badania wyszło nam, że tylko u 1/5 Polaków i młodych ludzi stwierdzamy te komponenty, nazwijmy to łączące refleksje z wiedzą, czyli nie tylko, że się interesuje historią, ale jeszcze na dodatek zastanawiam nad tym. Zadawaliśmy pytania, czy kiedykolwiek ludzie, respondenci na przykład chcieli jakiś współczesny problem wyjaśnić w oparciu o wiedzę z przeszłości. Czy kiedykolwiek zastanawiali się nad związkiem jakiegoś wydarzenia z przeszłości z własną historią. Czy kiedykolwiek szukali źródła historycznych, jakiegoś praktycznego porady, źródła, żeby właśnie nawet użyć w argumencie w dyskusji. No tu się pojawia problem. Historia nie może być historią martwą, nie może być podręcznikiem, nie może być przysypanym kurzem zestawem dat. Ona musi być żywa. To jest trochę tak jak z tym Katyniem. Myśmy kongres mieli 13 kwietnia. 13 kwietnia zostały opublikowane te wyniki. 13
kongres,
kwietnia to jest
kongres Pamięci Narodowej
organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. I to była niezwykła data. Bo i ja o tym mówiłem między innymi w swojej wypowiedzi. Rozmawiamy w rocznicę ujawnienia przez Niemców zbrodni katyńskiej. Katyń jest znakomitym przykładem. On pokazuje, że można oczywiście na Katyń spojrzeć jako na kartkę z kalendarza. 13 kwietnia zapominamy było. Możemy spojrzeć na to z punktu widzenia historyka. Możemy nawet mieć dużą wiedzę o Katyniu. Możemy wiedzieć, że więźniowie przyjechali z Kozielska, że były też obozy w Starobielsku, że były w Ostaszkowie. Możemy nawet mieć ogromną wiedzę na ten temat, ale jeżeli my nie przyniesiemy jej na dzień dzisiejszy, jeżeli my się nie zastanowimy, jaki jest związek pomiędzy tymi, którzy leżeli w katyńskich dołach, czy tam w Miednoje, czy pod Charkowem, a naszym współczesnym życiem, w jaki sposób ktoś powie, jaki to ma związek z współczesnością? Otóż ma związek z współczesnością, bo tam między innymi leżeli ludzie, którzy mogli być nauczycielami albo naszymi, albo naszych nauczycieli. Tam leżą ludzie, których zbrodniarze nie zostali rozliczeni, co pozwala obecnie Rosji robić to, co robi na Ukrainie. O tym fajnie powiedziała w trakcie swojej wypowiedzi na kongresie pani dr Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli my historii nie będziemy uczyć jako lekcji, które wiążemy z własnym życiem, Katyń jest tylko jednym z przykładów. To historia zawsze nie będzie edukacją dla pamięci, tylko będzie zawsze edukacją dla zapamiętania dat i zapomnienia. I wtedy te wyniki będą takie, jakie otrzymaliśmy. Ale właśnie mam nadzieję, że te wyniki, jeżeli się w nie dokładnie wczytamy, to dadzą taki asum do dyskusji. Co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy zmieniać tą edukację, żeby ona służyła pamięci.
To nie koniec rozmowy. Za kilka chwil będziemy kontynuować temat świadomości historycznej Polaków oraz zależności między przeszłością a teraźniejszością. Wśród nośników pamięci szczególne miejsce zajmują media i miejsca pamięci. Kształtują zbiorowe wyobrażenia o przeszłości i choć w różnym stopniu odzwierciedlają historię taką, jaka była w rzeczywistości. Nierzadko potrafią zapoczątkować ważne przemiany świadomości społecznej. Internet bardzo często jest wskazywany jako źródło pozyskiwania informacji z zakresu historii, zwłaszcza przez uczniów. Mimo to finalne zidentyfikowanie stron www oferujących ciekawe treści okazało się problematyczne. To fragment raportu Edukacja dla pamięci, o którym dziś rozmawiamy z gościem audycji, profesorem Krzysztofem Malickim z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czas na podsumowania.
Pisma i znaki.
Czy w naszym społeczeństwie jest jednak miejsce na osobistą refleksję, czy też bardziej na odtwarzanie cudzych opinii, krócej czy nam się chce szukać i wyciągać wnioski. To, o czym pan mówił dotychczas, wskazywałoby na to, że ten obraz nie wygląda najlepiej, ale by nie zakończyć smutnymi wnioskami, wydaje mi się, że właśnie ten obraz może nam dać wspaniałą inspirację, być taką swoistą trampoliną, gdy mówimy o z jednej strony wiedzy historycznej, a potem świadomości historycznej Polaków.
No takie było zamierzenie badawcze i od samego początku, kiedy pojawiła się idea zorganizowania właśnie pod tym kątem pracowaliśmy nad tym raportem. Pytanie, czy mamy czas się zastanawiać nad przyszłością, a ja zadam inne pytanie, czy nas stać na to, żeby się nie zastanawiać nad przyszłością. Mamy nieprawdopodobną historię, jest się czym pochwalić, jest na czym się zastanowić. Jeżeli my nie będziemy wykorzystywać tego jako depozytu, powiem w ten sposób, możemy korzystać jak z sadzawki z wodą stojącą albo jak ze źródła, które płynie. Jeżeli my nie będziemy korzystać z tej drugiej wersji, jeżeli nie będziemy tego wykorzystywać na bieżąco, to obawiam się, że to będzie miało też daleko idące konsekwencje dla innych naszych postaw, bo przecież postawy wobec historii nie są oderwane od innych aspektów. Myśmy w badaniu zrobili jedną ciekawą rzecz i tym myślę, że warto zakończyć. Mianowicie zadaliśmy pytanie o aktywność obywatelską. Młodych ludzi zapytaliśmy, czy są gotowi do tego w przyszłości jako obywatele i skorelowaliśmy to z testem wiedzy. I co się okazało, że to się bardzo pięknie układało na wykresach. Im większa świadomość polskiej historii, tym większe zaangażowanie obywatelskie, tym większa chęć, żeby działać na rzecz dobra wspólnego. To wyszło twardo. To, powiem, te wykresy wyszły tak modelowo, że sam byłem zaskoczony, że to właśnie w ten sposób wygląda. Więc inwestowanie w pamięć jest inwestycją też w obywatela, świadomego obywatela. Czy nas nie stać? No, chyba nie muszę odpowiadać na to pytanie.
Rozmawialiśmy o raporcie i projekcie Edukacja dla pamięci. Ja bym dodała taki przypis: raport o przeszłości dla przyszłości.
Dla przyszłości.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Naszym gościem był Krzysztof Malicki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, socjolog. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.